O jak ja lubię głosić Słowo Boże. Chwała Jezusowi, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Zacznę w ten sposób. Wiecie, często kiedy mówimy na temat różnych bohaterów biblijnych, to wśród nich są tacy pozytywni, jak Mojżesz, Eliasz, albo na pewno Pan Jezus. Ale są też wśród nich na przykład tacy bohaterowie negatywni, jak Achab, Izabel albo Herod, o którym chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Wiecie, kiedy mówimy Herod, to czasami niektórzy, przynajmniej ci z was, którzy Biblię czytają od niedawna, mają takie troszeczkę bałagan, bo ten Herod właściwie jest i kiedy rodzi się Pan Jezus, i potem kiedy Jezusa prowadzą na sąd, też ten Herod jest i ludzie się czasem mnie pytają, słuchaj, jak to z tym Herodem jest? Więc pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć, w Biblii, przynajmniej w Nowym Testamencie, mamy tych Herodów co najmniej dwóch, mówię dlatego co najmniej dwóch, bo ich jest więcej niż dwóch tam, ale dwóch tych, na których wy zwracacie szczególną uwagę. Kiedy urodził się w Betlejem Pan Jezus, panującym władcą w Judei, właściwie nadanym z mocy Imperium Rzymskiego, był Herod, którego nazywamy Herodem Wielkim. I to był bardzo religijny człowiek, bardzo podstępny człowiek. Znamy go jako niezwykłego budowniczego, jako tego, który zbudował różne rzeczy w Izraelu, ale również znamy go na przykład jako mordercę niemowląt, tych niewiniątek w Betlejem z powodu zazdrości. Rodzina Heroda w jakiś sposób była zainteresowana królem, który miał przyjść. Jak wiemy, właśnie Herod Wielki był bardzo ciekawy, co to za król ma się urodzić. Wypytywał. Wiemy, że jego motywy nie były czyste. Kim był i dlaczego chcę o nim dziś powiedzieć? Dlatego, że właściwie nie o nim, a chcę powiedzieć o jego synu, ale chcę o nich powiedzieć dlatego, że są w Słowie Bożym dla nas wielką biblijną lekcją tego, że nie powinniśmy lekceważyć, co mówi do nas Duch Święty. Tego, że nie powinniśmy lekceważyć, co zapowiada Słowo Boże i co dociera do naszych uszu, do naszych serc. Wracając do Heroda Wielkiego, był wielokrotnie żonaty, miał bardzo dużo żon. Za chwilę wam powiem parę rzeczy o nim. Był mordercą wielu członków swojej rodziny. Ale tekst, którego chcę czytać, dzieje się za panowania już innego Heroda. Po nim dwóch Herodów jest bardzo potężnych. Jeden to jest Filip, który jest bliżej Rzymian, później też o nim powiem, a drugi to jest Herod Antypas, jego syn, przy którym rozpoczyna się historia ze Słowa Bożego, którą chciałbym dzisiaj przeczytać. Otwórzcie proszę szósty rozdział Ewangelii Marka. Szósty rozdział Ewangelii Marka. I jeżeli popatrzycie tam na układ tego rozdziału, myślę, że większość z was, którzy czytacie Słowo Boże, bardzo dobrze znacie szósty rozdział Ewangelii Marka. Na początku mamy Pana Jezusa, który przychodzi do swojej miejscowości i jest tam w tej miejscowości taki trochę wzgardzony, taki niedoceniony. Ludzie mówią, właściwie to my go znamy, znamy jego rodzinę, za kogo on się ma, kto to taki niezwykły. Biblia mówi, że niewiele mógł uczynić. Ale zaraz potem w następnym fragmencie Słowa Bożego Jezus zbiera swoich uczniów, mówimy cały czas o szósty rozdział Ewangelii Marka, zbiera swoich uczniów, posyła ich, a Królestwo Boże zaczyna potrząsać światem i zaczynają za sprawą działania, nauczania i tego, z czym Jezus przyszedł, dziać się dziwne, wspaniałe rzeczy. I ludzie zaczynają o tym słyszeć. I nasz fragment rozpoczyna się w wersecie 14, ten, który chciałbym studiować i później kilka wersetów dalej. Może najpierw chciałbym przeczytać do 16. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i mówiono. Zwróćcie uwagę na to, co mówiono. Wczytajcie się w tekst, co tam mówiono. Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. Jak myślicie, zmartwychwstał Jan Chrzciciel czy nie? Nie, wiemy, że nie. Idźmy dalej. Inni mówili, to Eliasz. Był to Eliasz czy nie? Nie. Jeszcze inni mówili, to prorok. Jak jeden z proroków. Było tak czy nie? Również tak nie było. Gdy to Herod usłyszał, rzekł. I teraz Herod ma swoją odpowiedź, prawda? To Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. Celowo wam tak troszkę przerywałem to czytanie, aby wam podkreślić niektóre rzeczy, które mają nam pokazać sposób myślenia ludzi i to, w jaki sposób przychodzi Ewangelia, w jaki sposób Duch Święty zaczyna przemawiać do tych, którzy chcą Go słuchać. Oto dostajemy tutaj, w tym fragmencie Słowa Bożego, całą listę religijnych odpowiedzi na to, co się dzieje. Bo ludzie zadają sobie pytanie, co to się wyrabia, kto to jest? I my wiemy, że w innym miejscu Słowa Bożego, którego dzisiaj nie będziemy czytać, to jest, gdzie apostoł Piotr wypowiada się, kto to jest. Apostoł Piotr mówi, że kim jest Jezus? Kto z was pamięta? Aha, dobrze. Kim jeszcze? Dokładnie. Nie bójcie się, no. Co powiedział Piotr? Kto z was wie? Dobrze, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. A Pan Jezus co mu odpowiedział? Pamiętacie? Że nie krew i ciało ci to objawiły, ale Ojciec. Ale że to jest cudowne objawienie Słowa Bożego. Tutaj znowu ludzie różne rzeczy mówią i Herod ma swoją opinię na ten temat, co to się dzieje. Mówi, to jest Jan, którego ja kazałem ściąć. Oto lista religijnych odpowiedzi, ale żadna z tych odpowiedzi nie jest prawdziwa. Wszystkie jakby oczekują, czy próbują tłumaczyć to, co się dzieje za pomocą osoby, która już umarła. Wszyscy ci ludzie mówią o kimś, kto był, kogo już nie ma i próbują przez to, kto kiedyś był, wytłumaczyć to, co dzieje się teraz. Kiedy głosi ten, który żyje, oni go szukają wśród umarłych. I tak będzie z Jezusem już zawsze, że później też go będą szukać wśród umarłych. I wszystkie te odpowiedzi, które tutaj udzielają ludzie, to są, wiecie, jakie odpowiedzi? Odpowiedzi z ich wspomnień, z tego, co widzieli, z tego, co wspominają, z tego, co wiedzą. Ale Bóg tutaj czyni całkowicie nową rzecz. Oto Syn Boży, Mesjasz, Jezus zaczyna całkowicie inną służbę, jakiej do tej pory nie było. I Bóg chce nas uczyć, aby kiedy zadajemy sobie pytanie, to jest pierwsze, co dzisiaj zobaczyłem w tym tekście i chcę się z wami podzielić. Bóg chce nas dziś uczyć, kiedy zadajesz sobie pytanie, co się dzieje w moim życiu. Nie szukaj wśród tego, co przeminęło, ale chodź w wierze. Chodzenie z Bogiem nie jest chodzeniem ze wspomnieniami, ale jest chodzeniem w wierze. Z przeszłości mamy się uczyć, ale żyć mamy wiarą teraz na to, co Bóg nam obiecał. Tutaj ludzie odpowiadają to, co wiedzą, to, co wspominają, a Bóg chce nas uczyć, by nasze odpowiedzi były z wiary. Bóg chce do nas mówić, i o tym właśnie, że Bóg chce do nas mówić, jest dzisiejsza moja lekcja biblijna i to, abyśmy do tego zbyt lekko nie podchodzili. Jak już mówiłem, mamy tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego Heroda. Herod zastanawia się, kto to jest i wypowiada te pamiętne słowa, mówi, to Jan, którego ja kazałem ściąć. On zmartwychwstał. Już nie będę tłumaczył, w jakie głupoty Herod wierzy, że ktoś mógł w taki sposób sobie po prostu zmartwychwstać i chodzić, gdy zupełnie co innego się działo, ale zwróćcie uwagę, że jednak wierzy w takie rzeczy, bo przecież zmartwychwstanie nie jest czymś niemożliwym ani w jego pojęciu, ani w pojęciu naszym dzisiaj tym bardziej. Co się dzieje z Herodem? Co przeżywa? Co tak naprawdę zrobił? Widzicie, Herod jest moją dzisiejszą lekcją, dramatyczną lekcją, smutną lekcją, lekcją o straszliwej tragedii człowieka, który odrzucił wszystko, co Bóg mu oferował, chociaż w jakiś sposób był bardzo, bardzo blisko. Był wokół niego, działy się wydarzenia biblijne. Miał środki, możliwości, mógł to wszystko widzieć. Może zanim przejdę dalej do Słowa Bożego, bo zaraz chciałbym przeczytać te najważniejsze fragmenty, co do których tak naprawdę dzisiaj zmierzam, chciałbym powiedzieć wam trochę na temat Heroda, bo tak czytamy, Herod, Herod. Powiem wam o Herodzie, a wytrzymajcie się krzeseł. Herod ożenił się z Doris, przynajmniej ten Herod Wielki, ten, którego mamy w starym, przepraszam, nie w starym, tylko w poprzedniej, ten starszy Herod, który jest bohaterem biblijnym, kiedy rodzi się Pan Jezus. A więc on ożenił się z Doris i miał z nią syna, którego nazwał Antypas, którego wiecie, co z nim zrobił? Zamordował go. Później również pozbył się swojej żony i miał nową żonę, która nazywała się Mariamne. Miał z nią dwóch synów, Aleksandra i Arystobulosa, których również zamordował. Arystobules zdążył mieć córkę, zanim go tata zamordował. To taka rodzina była. Celowo chcę wam pokazać tło, w którym będziemy się za chwilę poruszać. Arystobules zdążył mieć córkę i córka ta nazywała się Herodiada. I tu już widzicie, gdzie jesteście powoli. Potem znowu wyrzucił swoją żonę. Znowu mu się odwidziało i miał kolejną żonę, która nazywała się tak samo jak poprzednia, Mariamne, ale pochodziła z innego kraju. I urodził mu się syn, Herod Filip. To jest jeden z tych Herodów, na których mniej uwagę zwracamy. Herod Filip wziął sobie za żonę Herodiadę, córkę Arystobulesa, czyli był żonaty ze swoją bratanicą. Z nią Herod Filip ma córkę Salomę, o której za chwilę będziemy czytać, jak tańczyła. I ona tańczy przed Herodem Antypasem, o którym chciałbym dzisiaj przeczytać na tym tekście. Teraz wracając do Heroda Antypasa. Herod Antypas jest synem Heroda Wielkiego, jak już powiedziałem, z jego kolejną żoną, która nazywa się Maltachkę i miał z nią dwóch synów, Archelausa i właśnie Heroda Antypasa. Herod Filip nie otrzymuje żadnego dziedzictwa od swojego ojca, przynajmniej królewskiego, ale wyjeżdża do Rzymu i żyje na utrzymaniu Rzymian, dobrze mu się powodzi i prawdopodobnie to mu ratuje życie. Tego nie wiadomo, ale może tylko dlatego przeżył. Ale ma żonę. Jak już powiedziałem, wziął sobie za żonę swoją bratanicę Herodiadę i z tą Herodiadą mają córkę, która nazywa się Salome. Mówię wam to celowo, abyście za chwilę zobaczyli, gdzie się znajdujemy, w jakim towarzystwie. Kiedy żyje sobie ze swoją żoną Herodiadą i mają tą swoją córeczkę Salome, która jest zresztą osobą bardzo niemoralną, zepsutą, wtedy w odwiedziny przyjeżdża wujek. Wtedy w odwiedziny przyjeżdża rodzinka i jego żona zostaje uwiedziona przez Heroda Antypasa i staje się jego partnerką. Łamią w ten sposób prawo Boże, prawo moralne i wyniszczają swoją rodzinę. Zwróćcie uwagę, nie tylko staje się Herodiada teraz żoną Heroda Antypasa, ale również jest jego bratanicą i bratową. Cały czas mamy zmieszanie w jednej rodzinie. Nie przeszkadza mu to całkowicie w tym, aby porzucić swoją wcześniejszą żonę i córkę, która była królewną, która była córką króla Damaszku, zwanego też królem Nabateńczyków, Arteasa IV, i wtedy wybucha w Judei wielka wojna. Przez to, co wyrabia Herod, ludzie żyją w strachu, w biedzie, w nędzy, a on opływa w dostatkach i żyje w kompletnej niemoralności. Jego zachowanie prowadzi do wojny, cierpienia, zresztą wojny, którą przegrywa i gdyby nie Rzymianie, być może w ogóle straciłby władzę. I teraz przechodzimy do Słowa Bożego dalej. Te wydarzenia, które za chwilę chciałbym wam przeczytać, czy wydarzenie, o którym chciałbym przeczytać, rozgrywają się w jednej z najbardziej ponurych scenerii Nowego Testamentu. Jeżeli ktoś z was był kiedyś w Izraelu, to wiecie, jak wygląda pustynia judzka, jak wyglądają okolice Morza Martwego. Jeśli nie byliście, powiem wam tylko, to są całkowicie martwe, ponure tereny. Jeśli dopóki jeszcze świeci słońce, jest tam w miarę ładnie. Ale normalnie są to tereny dość nieprzyjazne dla życia. W odludnym miejscu, otoczonym wielkimi jarami, dziurami, skałami, przepaściami, powstaje twierdza, jeden z domów Heroda Antypasa. Jest to pałac Mahaserusa na wschodnich brzegach Morza Martwego. I tam rozgrywa się akcja tego, co teraz przeczytamy. Wróćmy do Ewangelii Marka, do 6 rozdziału. Zobaczcie, jesteście w Ewangelii Marka, ale tym razem nie jesteście w okolicach, gdzie działa Pan Jezus, ale w zupełnie innym terenie. Jesteśmy nad Morzem Martwym. Jeszcze raz mówię, w pałacu Mahaserusa, wschodnie tereny Morza Martwego. I tam się dzieje to, co czytam. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, Nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów, dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysiąg jej: o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: o co mam prosić? Ta zaś odrzekła: o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Jak doszło do tego, że ewangelista Marek opowiada nam tę historię? Dlaczego ta historia zostaje wspomniana? Wiemy, że dlatego, że wcześniej wybucha zamieszanie na temat tego, kim jest Jezus. Kim jest Jezus? Ludzie tyle o tym mówią, robi się tak głośno, że dochodzi to do Heroda. Herod zaczyna się zastanawiać, kim jest Jezus. Myśli, że jest to Jan Chrzciciel, którego on kazał zamordować, ściąć. I zaczyna sobie przypominać to, co zrobił. To, co było tak naprawdę najgorszą rzeczą, jaką mógł zrobić. Kim jest Bóg dla Heroda? Kim jest Bóg dla Jana? To są moje pytania. Kim jest Bóg dla ciebie? Na moje dzisiejsze studium Słowa Bożego. To jest lekcja tego, kim może Bóg stać się dla mnie. Czy jest osobą, na którą całkowicie się odwracam, zamykam, którą opisuję według moich widzimisię, według moich nastrojów, według tego, co znam z tradycji, wspomnień. Czy jest osobą, w którą w realny sposób chcę dopuścić do tego, aby mówiła do mojego serca. Wiemy, że Jan jest tym Eliaszem nowotestamentowym, który miał przyjść. I w tej historii również widać to, jak bardzo, bo Jezus powiedział o Janie, że on jest tym Eliaszem, co miał przyjść, a w tej historii widać, jak bardzo Jan jest tym Eliaszem, który miał przygotować drogę Panu. Jan i Herod przypominają starotestamentowych proroka i króla, przypominają Eliasza i Achaba. Achab w starotestamentowej historii ma złą żonę, która nazywa się, pamiętacie? Izabel. Herod w nowotestamentowej historii ma złą żonę, która nazywa się Herodiada. Jedna i druga marzyły, żeby uciszyć Boży głos. Tamta chciała uciszyć Eliasza, ta chce uciszyć Jana. Herod nie rozpoznaje Jezusa. I stąd się rodzi to pytanie. Cała ta historia w 6 rozdziale Ewangelii Marka jest położona tam z tego jednego powodu, że Herod całkowicie nie rozpoznaje Jezusa. Nie rozpoznaje, kim jest Jezus, ponieważ jego serce jest całkowicie ślepe i głuche na to, co mówi Bóg. Woli myśleć, że to zmartwychwstały Jan. I dlatego powiedziałem, w jego wypadku jest to wielka głupota. Ale nie od początku Herod był głuchy na duchowe sprawy. I to jest to, o czym chciałbym dzisiaj bardzo mocno tu powiedzieć. Że ten, kto odrzuca głos Ducha Świętego, ten się staje coraz bardziej głuchy. Jeżeli odrzucamy głos Ducha Świętego, zaczynamy przeszkadzać Kościołowi w poznaniu Jezusa, a nie wspierać siebie, swoją rodzinę i wierzących w poznawaniu Jezusa. Jeśli odrzucamy głos Ducha Świętego, zaczynamy żyć tym, co było dawniej, i zaczynamy mylić sobie Boży głos z głosem naszego gustu, tego, co nam się podoba, tego, co my uważamy za właściwe. I można do tego tak bardzo być zagłuszonym, że całkowicie nie widzi się, że stoi się z niewłaściwymi sprawami. I tutaj Herod jest dla mnie lekcją, która mnie ma ostrzegać. Mnie samego, wiecie, modlę się do Pana, żebym nigdy nie odrzucił to, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Do każdego z was, jak tu siedzicie, Pan przychodzi w jakimś momencie. Do wielu ludzi w świecie Bóg przychodzi i przekonuje ich. Wczoraj wieczorem czułem, że potrzebuję takiego posilenia, zbudowania się w Panu i pojechałem sobie na nabożeństwo do jednego zboru. Usiadłem z tyłu i akurat trafiłem na niezwykły czas. Mieli projekcję wykładu czy kazania Reinharda Bonke na temat zbawienia i Ducha Świętego. I poruszyła mnie taka historia, którą tam Bonke opowiadał, że siedział sobie w zborze, w kościele, w czasie ewangelizacji i nagle Duch Święty do niego powiedział: za tobą siedzi kobieta, która za chwilę chce stąd wyjść. Nie podoba się jej tu. I on odwrócił się do tej kobiety i zaczął jej mówić o miłości Jezusa, o tym, co Jezus zrobił. Ale ta kobieta bardzo chciała pójść i, wiecie, tam to dłużej opowiada, z całej tej dyskusji wynikło tylko tyle, Bonke powiedział, że ta kobieta powiedziała mu: ja nie mogę przyjąć tej Ewangelii, ponieważ mój chłopak nienawidzi Jezusa. Bonke jej powiedział: w takim razie oznacza to, że masz niewłaściwego chłopaka. Ona mówi: nie, nie, ja go bardzo, bardzo kocham. I wyszła bardzo szybko, żeby już niczego nie usłyszeć. Bonke mówił, że wstrząsła nim ta historia dlatego, że na drugi dzień, jedząc śniadanie, nie pamiętam już tej historii, czy to była mama, czy siostra, wpadła do kuchni i mówi, że na ulicy zginęła kobieta, która wczoraj była u nich w kościele. I Bonke mówił: zginęła ta kobieta. Dzień przed swoją śmiercią odrzuciła głos Ducha Świętego, wybrała zupełnie inny głos. Wybrała swój sposób myślenia. Podobnie jak Herod i jego rodzina. Wybierają swój sposób myślenia. Oczywiście myślę, że ta biedna kobieta, która zginęła, żyjąc w swoich grzechach, nie może być porównywana w tym, jak zły był Herod. To był bardzo zły człowiek. On się ocierał o typ antychrysta. Był bardzo złym człowiekiem. Ale w jednym i w drugim wypadku to, co chcę wam powiedzieć, kiedy odrzucamy głos Boży, odrzucamy wolę Bożą dla naszego życia, ponieważ Bóg chce mówić, żywy Bóg chce mówić do Kościoła. Herod lekceważy Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże mówi, że nie powinien robić to, co robi, i żeni się z uwiedzoną przez siebie bratową Herodiadą. W trzeciej księdze Mojżeszowej Mojżesz bardzo jasno mówi do ludu Bożego. Czytam wam, trzecia Mojżeszowa z 20 rozdziału. Mężczyzna, który pojmie żonę swego brata, dopuszcza się rzeczy haniebnej. Odkrył on nagość swego brata, będą bezdzietni. I nie jest to jedyne miejsce, gdzie Bóg mówi, że jest to ohydne, brudne i złe w jego oczach. W tym czasie, kiedy Herod to robi, Bóg ma w swojej służbie swojego sługę Jana i posyła go z przesłaniem upomnienia do Heroda. Bóg dobija się do Heroda i przez usta Jana, ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, i dlatego brzmi Boże napomnienie: źle czynisz. Jan bez żadnych ogródek. Jan nie był politykiem. Jan się na tym nie znał tak jak politycy. Przyszedł i powiedział bez żadnych ogródek, mówi o łamaniu Bożego prawa. Herod żyje w cudzołóstwie, a jego małżeństwo jest bezprawne. I dlatego mówi Jan do niego: nie możesz mieć żony swojego brata. I bardzo głośno o tym mówi, a że jest osobą popularną, Herod wie, że ludzie będą to słyszeć, dlatego postanawia go uciszyć. Herod broni swojej tradycji. Wiecie, jaką Herod miał tradycję? To była ich tradycja rodzinna. Po to wam wcześniej pokazałem, kim byli ci Herodowie. Jak wam to wcześniej czytałem, może się zastanawialiście, po co ty nam czytasz? Te brudy, to jak źle żyli Herodowie, to była ich tradycja. Ich tradycją było być bardzo religijnymi, bo każdy z tych Herodów był bardzo religijnym, żyć byle jak, żyć dla swojej wygody i żyć tak, jak mi się chce. Herod Wielki, jak wam mówiłem, budował świątynię. Budował wielkie, wspaniałe religijne rzeczy, ale wcale nie zrobił wrażenia na Panu Bogu. Herod broni swojej tradycji rodzinnej. Jan broni wieczności Heroda i prawdy Słowa Bożego. Kiedy dociera do ciebie napomnienie od Ducha Świętego, Bóg ci mówi: mam dla ciebie plan, mam dla ciebie wieczność. Herod przypomina mi wszystkich religijnych ludzi. Nieważne, co mówi żywy Bóg. Ważne, jaka jest tradycja mojego taty i moich dziadów. Ważne, co mi się wydaje dobre. Ważne, co w naszej rodzinie było wygodne. A ich rodzina żyła bezbożnym, niebiblijnym i poza prawem Mojżesza życiem. W tamtym czasie władca na wschodzie mógł wszystko, co chce. Życie człowieka było warte tyle, co mucha. Wiecie, jak to jest? Dzisiaj nam lata mucha, bierzemy packę na muchę czy tą klapkę, czas i nie ma muchy. I nikt jej nie zbiera do pudełeczka, nie zapraszamy orkiestry dętej i nie niesiemy jej do ogródka. Jej życie jest nic nie warte. Tyle było warte życie człowieka w tamtym czasie. Chyba, że był kimś bardzo ważnym. Kimś, za kim stało cesarstwo, za kim stała jakaś królewskość. W tamtym czasie władca mógł wszystko. Żeby go upomnieć, trzeba było mieć wielką odwagę. Co najmniej taką jak dzisiaj, pójść, nie wiem, do jakiegoś głównego szefa jakiejś największej mafii i powiedzieć mu w oczy, co robi. Jan poszedł i powiedział w oczy. Wiecie, o Herodzie była taka przypowieść żydowska. Wiecie, jakie przysłowie mieli Żydzi, jeśli chodzi o Heroda? Zresztą to przysłowie do dzisiaj wśród Żydów przetrwało. Żydzi mawiali tak: bezpieczniej być wieprzem niż synem w domu Heroda. Ponieważ wieprze rzadko ginęły w domu Heroda, bo on był religijny, on nie jadł wieprzy. Ale synowie ginęli dość często, ponieważ zabił większość swojego potomstwa. I to jest rzeczywistość religii do dzisiaj. Bardzo często, jeżeli skupimy się na religii, a nie na życiu, a nieraz to już tu powtarzaliśmy, że religia to jest to, co człowiek oferuje Bogu, a chrześcijaństwo to jest to, co Bóg oferuje człowiekowi. Religia jest wtedy, kiedy człowiek siedzi w kościele i myśli o rybach. Chrześcijaństwo jest wtedy, kiedy siedzi na rybach i nawet wtedy myśli o Bogu. To są dwie różne rzeczy, wrogie sobie. Jan był Bożym głosem dla swojego pokolenia, które mówiło: prostujcie ścieżki, chodźcie z Bogiem codziennie, pozwalajcie zmieniać swoją codzienność naszemu Bogu. I co dziwne, pamiętacie, co czytaliśmy w tej historii? Że Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty. A więc zobaczcie, widział to, jego oczy były ciągle otwarte i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. To taki pozytywny werset, prawda? Taka, gdybyśmy nie znali tej historii, to gdybym w tym miejscu przerwał, a nigdy byście wcześniej tego nie czytali, nie znalibyście, to byście powiedzieli: słuchaj, może on się nawróci. Bo taki jest cel mówienia przez Boga do ludzi. My znamy historię i wiemy, że Herod się nie nawrócił. Ale mówię, gdybyś nigdy nie słyszał wcześniej tego fragmentu i przeczytałbym ci to, co przed chwilą, pomyślałbyś, no to może ten Herod jednak nie będzie taki zły. Ale niestety historia jest straszniejsza, niż byśmy chcieli. Jan należał do tych ludzi, których można nie lubić, ale wie się, że są szczerzy, uczciwi i mają rację. Tak czasami Bóg używa dziwnych ludzi. Czasami Bóg posyła do ciebie i do mnie ludzi, którzy zupełnie nie pasują do naszego malutkiego obrazka tego, co my sobie wyobrażamy. Czasami głoszą ludzie słowo, którzy nie pasują do naszych tradycyjnych wyobrażeń, ale Bóg ich posyła i używa. Wiemy, że w Biblii nawet osła użył, jak trzeba było. Ale tylko pokora i pokuta mogą nas uratować, kiedy mówi do nas Pan. Pokora i pokuta powodują, że nasze serce mięknie. Pycha i przekonanie o swojej racji powoduje, że twardnie. I chcę, to jest główna lekcja tego, co dzisiaj do was mówię. Herod twardniał, chociaż słuchał, podobało mu się, przyjmował to, wiedział, że Jan jest prawym człowiekiem, sprawiedliwym i świętym. Sprawiedliwy w tym wypadku oznacza robiącym to, co chce Bóg, a święty oznacza oddzielony dla Boga. Herod słuchał, ale Herodiada nienawidziła Jana. Dla niej to była polityka, w której Bóg nie miał nic do szukania, a tylko jej przeszkadzał. To była jej prywatna sprawa, a Jan się w to wtrącił. Wiecie, kiedyś Poszedłem do jednej osoby, to już było kilka lat temu, która bardzo nienawistnie żyła. Nie wiem, czy znacie taki rodzaj religijnych ludzi. Jak coś mówią, to wam zawsze tylko mówią, co jest nie tak. Oni nie potrafią powiedzieć, co jest dobrze, oni tylko wiedzą, co jest źle. Jak do kogoś mówią, to zawsze atakują. I poszedłem do tej siostry, ponieważ rozrabiała mocno i naprawdę najdelikatniej, jak umiałem, powiedziałem jej: słuchaj, czemu zawsze w twoim życiu wszystko, co ostatnio słyszę, to ty mówisz i atakujesz ludzi. I wiecie, ona wtedy na mnie wybuchła i powiedziała mi takie słowa, które mi dały do myślenia. Ja już taka jestem i mnie się nie da zmienić. Wtedy myślałem, no to po co się nawracać? Jeśli mówimy, ja już taki jestem i się nie zmieniam, no to po co się w ogóle nawracać? Przecież nawrócenie polega na tym, że staje się kim? Uczniem. Wyobraźcie sobie ucznia z pierwszej klasy, który przychodzi do szkoły, a pani mówi: będziemy pisać literki, będziemy dzisiaj się uczyć literki A. A ten uczeń mówi do pani: cicho bądź, ja nie umiem czytać i już tak zostanie, ja już taki jestem. No to myślę, że pani wezwie psychologa i rodziców i powie: ja nie wiem, czy wasze dziecko może chodzić do szkoły. Kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy przychodzimy do Boga, nie możemy Bogu powiedzieć: zostaw mnie, ja już taki jestem. Bóg chce nas uczyć. Herod słucha, ale dla Herodiady Bóg się wtrąca. Oni żyją pomiędzy. On żyje gdzieś po środku. Z jednej strony słyszy, co chce Bóg, z drugiej jest otoczony splendorem, bogactwem, pychą. On jest taki nadmuchany, że jeszcze trochę aż szczeli jak balon. I taka jest sytuacja. Bóg napomina i wzywa do pokuty, ale taka sytuacja nie trwa cały czas. Tak samo może być w twoim i moim życiu. Bóg przychodzi czasami przez Ducha Świętego i mówi do nas. Ale musimy jakoś zareagować. Bo przyjdzie dzień, kiedy ten cichy głos może umilknąć. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć, cichy głos Ducha Świętego trwa jakiś czas. Jeśli za nim nie pójdziemy, umilknie. Przyszedł dzień imprezy. Przyszedł dzień urodzin. Setki litrów wina, alkoholu, ważnych ludzi, dostojników, dowódców wojskowych ruszają na wybrzeże Morza Martwego, do wspaniałego pałacu Heroda, gdzie w podziemiach, w całkowitej samotności, za to, co mówił, siedzi Jan Chrzciciel. Orszak króla to są oficerowie, dostojnicy, ważne osoby, ludzie oswojeni z krwią i z mową na każdym kroku. Piją. I wtedy wychodzi Salome i zaczyna co robić? Tańczyć. Tu wam znowu chcę pewną historyczną rzecz powiedzieć. Co naprawdę robiła Salome? Salome nie tańczyła tak, jak my myślimy. My sobie to wyobrażamy bardzo porządnie. To, co robiła Salome, było zadaniem prostytutek i niewolnic. Nigdy księżniczka, a była księżniczką Salome, nie powinna była znaleźć się w tej roli. Uprawiała sztukę, która była zarezerwowana dla prostytutek i niewolnic, które nie miały żadnego prawa. To pokazuje nam, jak bardzo musiała być pijana. Ona od alkoholu, a jej matka od nienawiści alkoholu. Dzisiaj jest tylko jedno słowo, którym nazywa się taki taniec, i myślę, że zrozumiecie to słowo. To słowo się nazywa striptease. To jest rozbierany taniec. To jest niemoralny. To jest taniec, którego źródła są bliżej Sodomy i Gomory niż kultury. Na sali siedziała jej matka, ale ślepa od nienawiści, bo powinna była zareagować na to, co robi Salome, ale prawdopodobnie sama ją do tego zachęcała, bo liczyła, że sytuacja się ułoży tak, jak się ułożyła. Bo to jest to, co nienawiść czyni z nią i z nami. Pamiętajcie, przyjaciele, nienawiść zaślepiła Herodiadę i nienawiść zaślepi ciebie, jeśli się jej poddasz. Nienawiść sprawi, że zaczniesz robić rzeczy, których nie powinieneś robić. Nienawiść sprawi, że będziesz się wstydził Bożego oblicza. I będziesz się wstydził coraz bardziej siebie i przyznać się do tego. Nienawiść jest jak trąd, jest jak trucizna, która będzie cię oddalać od prawdy, od światła. Na sali siedziała rodzina, ale zbyt pijana i wystraszona, żeby coś zmienić. I Herod też był zadowolony, jeszcze jak. Herod był w miejscu, gdzie być może wielu później i być może ty i ja możemy się znaleźć lub znaleźliśmy się kiedyś. To miejsce się nazywa, ono może być różnymi okolicznościami, ale ono ma nazwę, nazywa się miejscem wyboru. Miejscem, o którym musimy zdecydować, co przyjmujemy, czy to, co słyszymy od Pana, czy to, co słyszymy od świata. Miejsce wyboru między przyjemnością, tradycją, stanowiskiem, a wzywającym nas do zmiany Duchem Świętym. Można słuchać, czuć, że to prawda, ale w dniu próby wybrać autorytet tego świata. Herod jest dla mnie ostrzeżeniem. Dla Heroda ludzie, którzy go otaczali i alkohol sprawiły, że źle wybrał. Można odrzucić zasady Biblii, uciszyć głos Ducha Świętego. Można, ale ma to cenę, o której chcę wam teraz powiedzieć. Słowo Boże do nas mówi, nie upijajcie się, ale bądźcie pełni Ducha. Każdy z was, kto był kiedyś pijany, wie, dlaczego Biblia tak mówi. Kto z was nie był pijany, widział gdzie indziej, dlaczego Biblia tak mówi. Gdy Herod wyczeźwiał, w sypialni stała miska z głową Jana Chrzciciela, w sercu miał pustkę. Kiedy Herod wyczeźwiał i obudził się na następny dzień, nie było już do kogo pójść do tej dolnej celi, gdzie chodził, słuchać słów, których bał się, ale lubił słuchać, które go dotykały. Ale to nie było najstraszniejsze. Tamtego dnia w życiu Heroda umilkł jedyny głos, jaki Bóg do niego dopuścił. Od tamtej pory Herod nie usłyszał od Boga. Od tamtej pory Bóg w jego życiu zamilkł całkowicie. Gdyby Herod posłuchał Ducha Świętego, ja nie wiem, wszystko by się może zmieniło, na pewno by się zmieniło. Aż boję się myśleć dalej, co by było, bo głoszenie Słowa Bożego raczej nie polega na mówieniu, co by było, gdyby. Ale gdyby posłuchał, byłoby inaczej. Wolał jednak ulegać zachciankom, pijaństwu i uszanował bardziej ludzi niż Boga. I to jest to, co nam się może w życiu wydarzyć. Ulegniemy naszym zachciankom i bardziej zaczniemy szanować, co mówią ludzie, niż co mówi Bóg. Trwanie pomiędzy Ewangelią a łudą tego świata zawsze w końcu prowadzi do przebudzenia się rano w jeszcze gorszym stanie, niż było się wieczorem. Co powiedzą ludzie? Co powie Bóg? To nie była tylko decyzja Heroda. To jest również moja i twoja decyzja. Czy martwisz się o to, co powiedzą ludzie? Czy martwisz się o to, co powie Bóg? Dlatego, kiedy ostatnio mieliśmy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, powiedziałem do niektórych, wstańcie i jeśli jest ktoś na sali, z kim powinniście się pojednać, podejdźcie i pojednajcie się. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, a jesteś w trakcie sporu z innym bratem, z inną siostrą, czujesz do niego niechęć, to uodparniasz się na Boże wezwanie. To jest największy dramat tej historii. Herod później właśnie dlatego nie rozpoznaje Jezusa. Później dochodzimy do miejsca tej historii, która wspomni to, co się działo w dniu, kiedy zamordował Jana Chrzciciela. I Herod wtedy pyta, kim on jest? I nie może go rozpoznać, nie może już nic usłyszeć. Głos Boży całkowicie zamilkł w jego życiu. Jest całkowita cisza. I chcę wam powiedzieć, każdy z nas ma czas łaski dany od Boga. Ani ja nie będę o tym decydował, ani nikt inny, ile Bóg wam daje czasu. Ale chcę wam powiedzieć, i nam, i każdemu, kogo znamy. Żyjemy w świecie, o którym wiemy, że zmierza do zupełnej katastrofy. Ale nic nie mówimy naszym sąsiadom, naszym bliźnim. Żyjemy w świecie, o którym wiemy, że stanie przed sądem i że zmierza do tego, że zostanie całkowicie zniszczony. Ale wielu z nas w ogóle to nie obchodzi i cieszymy się, że sami jesteśmy zbawieni. Ale wierzę, że dzisiaj w tych czasach Bóg, Duch Święty wzywa, abyśmy się stali świadkami. To jest największy dramat tej historii tutaj, kiedy umilknie Boży głos. Bóg milczy. Ale Herod doprowadził swoje życie do Bożego milczenia. Usłyszcie mnie wy dzisiaj. Bóg milczy, ale Herod przecież bardzo chce się dowiedzieć. Herod chce się dowiedzieć, ale nie otrzymuje już żadnych informacji. I tu jest pokazane, jak niebezpieczne jest oprzeć się Bożemu głosowi, kiedy jest nam głoszona Ewangelia, kiedy jest nam głoszone to, co Bóg chce nam powiedzieć. W końcu pewnego dnia wydawałoby się, może teraz Herod usłyszy, bo w końcu siłą sprowadzają Jezusa do Heroda. Herod wtedy ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. To był jego poziom. Wypytywał więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. Do Piłata się odzywał, nie wiem, czy zauważyliście. Ale do Heroda Bóg już nie miał nic do powiedzenia. Chciałeś ciszy, więc masz ciszę. Herodiada uciszyła Jana, ale nie uciszyła swojego bólu. Jej życie będzie pełne trudów i zawodu. Jej życie będzie pełne wygnania i przeciwności. Jan pozostał wierny Bogu pomimo utraty swojej wolności, przynajmniej tej na świecie. I pomimo tego, że złamał ustalone zasady. W tamtych czasach taki człowiek jak Jan nie miał prawa zwracać się do takiego człowieka jak Herod. Ale Jan złamał te zasady. Ponieważ kiedy Bóg mówi, człowiek powinien być posłuszny. Jan wolał żyć w prawdzie niż w obłudzie, że nic nie widzi i nic nie rozumie. Dla nas to jest wielka lekcja. My raczej podnosimy głos, jak coś nam się nie podoba, jest niezgodne z naszym gustem, z naszą wygodą, z naszymi przyzwyczajeniami. Wiecie, jest takie zapomniane słowo, które w naszych czasach już nikt nie pamięta. Albo nawet jeśli je mówi, to już nie wie nawet, co mówi. To słowo brzmi świadek. Wiecie, słowo świadek ma jeszcze jedno znaczenie, o którym już całkiem dzisiaj zapomnieliśmy. Dokładniej, według Greki, w Grece słowo świadek brzmi martis. Z łaciny brzmi martyr. Od tego pochodzi słowo martyrologia i kojarzy nam się z męczeństwem. Jan Chrzciciel był męczennikiem, był martyr, był świadkiem. Był świadkiem prawdziwym, aż za cenę swojego życia. To jest właśnie Jan Chrzciciel. To jest właśnie świadectwo, do które powołuje Bóg Kościół. Wczoraj, przedwczoraj na starszostwie, na spotkaniu Rady Zboru, pokazywałem braciom zdjęcia z Syrii. Pokazywałem im zdjęcia, które misjonarze przysłali tu do Europy, ukrzyżowanych pastorów, zamordowanych tylko za to, że głosili Słowo Boże, ukrzyżowanych przed własnym kościołem, przybitych do krzyży, rozstrzeliwanych strzałem w tył głowy. Oni są świadkami. Oni świadczą o dwóch rzeczach. Że Jezus żyje, a w związku z tymi oni żyć będą i że ich królestwo jest stamtąd. Moje i Twoje życie świadczy, gdzie jest Twoja i moja realność. Ja muszę z przykrością o sobie powiedzieć, że wobec mojej żony, moich dzieci, moje życie często świadczyło, że moje ja i moje ego bardziej kocham niż Boga. I chcę być uczniem Jezusa dzisiaj. Chcę to zmieniać. Chcę, żeby moja żona, moje dzieci i wy widzieli we mnie świadka. Chcę w was widzieć świadków. Chcę, byśmy w sobie widzieli tych, którzy świadczą o Jezusie, a nie o swoich opiniach. To znaczy być świadkiem. Prawdziwy świadek jest nim nawet wtedy, gdyby mu mieli głowę obciąć, ponieważ to, co raz zobaczyłeś, to już zobaczyłeś. Można być świadkiem prawdziwym albo świadkiem fałszywym. Świadek prawdziwy mówi, widziałem i mówię, co widziałem. Świadek fałszywy mówi nieprawdę o tym, co widział, albo nie mówi wcale. Jeżeli nie będę się dzielił Jezusem, nie będę świadkiem. I wbrew pozorom, ta historia nie kończy się źle, chociaż tak się wydaje. Wiecie, jak się kończy ta historia? Przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Bo Herod ściął Jana Chrzciciela. Miskę z głową podał dziewczęciu, Biblia mówi. A potem wydawałoby się smutne zdanie, kończące całą historię. Przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. To nie jest koniec. To jest tylko początek. Bóg jeszcze nie skończył z tym światem i Bóg nie skończył z Herodem. I Bóg nie skończył z tym światem i nie skończył z duchem Heroda dzisiaj. Ale jego sprawiedliwość już jest w drodze. Chcę wam powiedzieć, Bóg dlatego tyle do nas mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa w ostatnich czasach, ponieważ tylko Kościół, który ma ludzi świadomych, że możemy w każdej chwili stanąć przed Jezusem, jest Kościołem, w którym ludzie zaczynają żyć świętym życiem. Zaczynają wyznawać sobie wzajemnie grzechy, zaczynają się oczyszczać, zaczynają się jednać, zaczynają żyć blisko siebie w miłości, ponieważ przyjście Pańskie staje się, im bardziej o nim mówimy, tym bardziej realne, tym bardziej widzimy go w Biblii. Im mniej w jakimś kościele mówi się o przyjściu Pana, tym dalej, tym mniej godnie się żyje. Zwróćcie uwagę, że kościoły, które mówią dużo o pieniądzach, o władzy, o wpływach, o tym, że Bóg chce, żebyś był tylko uśmiechnięty i bogaty, prawie w ogóle nie mówią o tym, że Jezus przyjdzie znów. Ja nie mówię, że Bóg chce, żebym był nieszczęśliwy i biedny. Ja chcę powiedzieć, Bóg wie, czego chce. Bóg wie, jakie ma o mnie myśli i wie, do czego chce mnie powołać. Moim powołaniem nie jest świecki sukces, ale moim sukcesem jest Królestwo Boże. I im więcej będziemy mówić o tym, że zbliża się spotkanie z Panem, tym lepiej będziemy żyć, bo będziemy wiedzieć, że to jest realność. Kościół, w którym się o tym zapomina, zaczyna się zajmować sporami, stylami, modami. Co kto powiedział komu, co na kogo krzywo spojrzał, to są ich tematy. Kościół, który czeka na Pana, zrobi wszystko, żeby jak najmniej ludzi zginęło. Jezus mówi, że On przyjdzie wkrótce. Nie tylko Herod musiał zdecydować, kogo słuchać. My musimy to robić każdego dnia. Dla mnie, kiedy czytałem ten fragment, wstrząsnęło mnie, jak Bóg zamilknął w życiu tego nieszczęśliwego króla. I nigdy bym nie chciał, by Pan zamilkł w moim życiu. Herodiada i Salome przeminęły, ale Jan, coś wam powiem, Jan nie przeminął. Przed nim jeszcze najlepsze dni. Jeżeli będziemy wierni Panu, to się jeszcze zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie tam, że będziemy mogli sobie opowiedzieć, słuchaj, czytaliśmy o Tobie. Ale jak go zobaczymy, to mu będziemy mogli powiedzieć, wygląda na to, że Twoja głowa ma się dobrze. Wygląda na to, że Bóg wie, wszystko wie i dobrze nas prowadzi, bo tak jest. Niech was Pan błogosławi. Powstańmy i podziękujmy Jemu za słowo, które dał nam, byśmy mogli je studiować. Podziękujmy, że Bóg ma dla nas wspaniały plan, że Pan nas wzywa do życia dla siebie. Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie, że mogliśmy dzisiaj mieć tą godzinę biblijną tutaj w Gródku. I prosimy Ciebie, abyś, Panie, włożył w nasze serca to słowo. Abyś włożył w nasze serca to słowo o tym, że Jan wybrał dobrze. O tym, abyśmy nie zatwardzili swoich serc. Panie, wyznaję Ci, że w tylu miejscach mojego życia tak zatwardzałem siebie. Dziękuję Ci, że Twój głos ciągle brzmi. Dziękuję Ci, że Ty ciągle pociągasz, że żyję w czasach niesamowitej łaski Twojej, że mam przywilej mówić ludziom, że Jezus ich kocha. Proszę Cię, Panie, używaj nas do tego. Używaj nas dla chwały Twojego Królestwa. Dziękujemy Ci za cudowne powołanie i zbawienie. W imieniu Jezusa. Amen.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.